Witam Państwa, jest czwartek, 16 lipca, minęła godzina 13, ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Sejm nie chce Isakowicza-Zaleskiego. Sejm odrzucił wczoraj kandydaturę księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego do Komisji do Spraw Pedofilii. Przeciwko księdzu głosowali zarówno posłowie KO i Lewicy, jak i większość posłów PiS. Za głosowali posłowie PSL, Kukiz i Konfederacji. Ksiądz Isakowicz-Zaleski tak skomentował decyzję posłów. Sojusz ołtarza stronę w pełnej krasie. Nie miałem złudzeń co do wyniku głosowania, bo wierchuszka Prawo i Sprawiedliwość musiała odwdzięczyć się władzom polskiego kościoła za ustawiczne poparcie polityczne. A dla władz tych niezależna i sprawnie działająca Komisja Państwowa do Spraw Pedofilii to śmiertelne zagrożenie. Będzie tak jak w sprawie molestowań kleryków przez arcybiskupa Juliusza Peca w archidiecezji poznańskiej czy lustracji w archidiecezji krakowskiej, czyli zamiatanie pod dywan doprowadzone do perfekcji. Więcej o tej sprawie za chwilę, Idź Pod Prąd na żywo. Resort Zdrowia poinformował dziś o 11 zgonach osób zakażonych koronawirusem. We wtorek poinformowano o śmierci 12 osób, wczoraj 6. Liczba zgonów na COVID-19 w Polsce wynosi już 1605. Dziś podano informację o 333 nowych zakażeniach. We wtorek wykryto 267 zakażeń, wczoraj 264. W sumie w Polsce stwierdzono ponad 39 tysięcy zakażeń, prawie 1600 osób jest hospitalizowanych. Do szpitala w Poznaniu przyjęto nastolatkę, u której wykryto koronawirusa. Kwarantanną objęto 4 pracowników szpitala. Pomieszczenia, w których przebywała nastolatka, zostały zdezynfekowane. Szpital funkcjonuje normalnie. 8 sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza w Lublinie jest zakażonych koronawirusem. Sanepid prosi o zgłaszanie się rodziców dzieci z parafialnego przedszkola imienia Koźmińskiego w Lublinie. U 3 pracowników przedszkola w Mikołowie w województwie śląskim zdiagnozowano COVID-19. Na badanie oczekuje 11 osób z personelu i 20 dzieci. Placówka została zamknięta. Według oficjalnych statystyk na całym świecie z powodu chińskiego koronawirusa zmarło już 587 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych zmarło wczoraj ponad 1000 zakażonych osób. W sumie w USA zanotowano już 140 tysięcy zgonów z powodu COVID-19. W Brazylii z powodu chińskiego wirusa zmarło wczoraj ponad 1200 osób. W sumie Brazylia odnotowała śmierć 75 tysięcy zakażonych. W Meksyku zmarło wczoraj ponad 836 zakażonych osób. W sumie w tym kraju zmarło na COVID-19 prawie 37 tysięcy osób. Premier Mateusz Morawiecki na łamach brytyjskiego dziennika Daily Telegraph wzywa do zadbania o bezpieczeństwo sieci 5G w Europie i utrzymania sojuszu z USA. Polski premier podkreśla, że kluczowy jest w sferze bezpieczeństwa technologicznego sojusz państw europejskich ze Stanami Zjednoczonymi. Przypomina, że sojusz z USA zapewnił bezpieczeństwo i dobrobyt powojennej Europie Zachodniej i teraz trzeba kontynuować ten sojusz w sferze technologicznej, zwłaszcza w budowie sieci 5G. Pominięcie zabezpieczenia naszej kluczowej technologii byłoby błędem, za który Europejczycy musieliby zapłacić wysoką cenę. Aby ta technologia służyła dobrym celom, jej wdrażanie musi opierać się na zaufaniu i demokratycznej kontroli. W przeciwnym razie stajemy przed ryzykiem, że dzisiejszy kryzys będzie jedynie wstępem do tego, co może się zdarzyć, jeśli nieupoważniony podmiot przejmie kontrolę nad sieciami 5G i łańcuchami dostaw. Wkrótce cała nasza gospodarka będzie oparta na tej technologii i bez niej nie będzie mogła funkcjonować. Nie możemy pozwolić sobie na to, aby wpadła ona w ręce prywatnych lub państwowych cyberprzestępców, napisał premier Polski. Niemiecka minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer odwiedziła wczoraj Polskę. Spotkała się z polskim ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem, a także z posłami opozycyjnej Platformy Obywatelskiej. Po spotkaniu z ministrem Błaszczakiem szefowa niemieckiego resortu obrony powiedziała: bezpieczeństwo Polski jest też bezpieczeństwem Niemiec i odwrotnie. W związku z tym, że łączą nas wspólne interesy, bardzo zależy nam na bliskiej współpracy bilateralnej w ramach Unii Europejskiej i w ramach NATO. W rozmowie, którą odbyliśmy, byliśmy zgodni co do tego, że NATO i stosunki transatlantyckie muszą pozostać filarem naszego bezpieczeństwa. Minister Błaszczak podziękował za bardzo dobrą rozmowę dotyczącą współpracy w formacie Unii Europejskiej i w formacie NATO. Rozmawialiśmy na przykład na temat współpracy w ramach PESCO. Jesteśmy bardzo aktywni, mamy pomysły, wykorzystamy możliwości tak, aby zwiększyć bezpieczeństwo naszych państw. Bardzo się cieszę, że jesteśmy zgodni co do sprawy fundamentalnej, że Unia Europejska nie powinna rywalizować z NATO, a zdolności te powinny być uzupełniane, mówił szef polskiego resortu obrony. Annegret Karrenbauer, która oprócz funkcji ministra jest też przewodniczącą partii CDU, spotkała się także z politykami Platformy Obywatelskiej, Borysem Budką i Tomaszem Siemoniakiem. Tomasz Siemoniak relacjonował na Twitterze: rozmawialiśmy o wkładzie Platformy Obywatelskiej i CDU we współpracę polsko-niemiecką, priorytetach Unii Europejskiej i planach Europejskiej Partii Ludowej. Omówiliśmy także kwestie polityki bezpieczeństwa w Europie. Mariusz Kamiński, minister koordynator służb specjalnych, powiedział, że wiadomo, kto zawiódł w sprawie rozmowy telefonicznej rosyjskiego youtubera z prezydentem Andrzejem Dudą. Kamiński powiedział w Sejmie: rzeczywiście ktoś zawiódł, wiemy kto, to osoba w przedstawicielstwie Polski w ONZ. Ta osoba potwierdziła, że to wiarygodny telefon, będą wyciągnięte konsekwencje. Rosjanin zadzwonił do prezydenta, podając się za sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa. Prezydent rozmawiał z nim ponad 10 minut. Projekt zakładający odszkodowania dla sybiraków jest już w Sejmie. Wczoraj odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie prezydenckiego projektu zakładającego przyznanie jednorazowych świadczeń pieniężnych polskim obywatelom, którzy w latach 1939-56 zostali zesłani do Związku Sowieckiego. Projekt przewiduje przyznanie obywatelom po 200 zł za każdy miesiąc zesłania lub deportacji do Związku Sowieckiego w tych latach. Projekt reprezentuje sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera, który poinformował w Sejmie, że celem projektu jest zniwelowanie nierówności i zaspokojenie roszczeń polskich obywateli, którzy nie otrzymali rekompensaty za doznane cierpienia. Jak dodał, te odszkodowania powinna wypłacać Rosja, ale Rosja nigdy do tego się nie przyzna i nigdy nie zapłaci. Rosja wyraźnie powiedziała, to nie jest ich sprawa, oni nigdy nie zapłacą. Polska bierze to tylko dlatego, żeby ludziom dać zadośćuczynienie, powiedział Dera. Sejm przyjął wczoraj projekt nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Projekt wprowadza przepis zakładający, że zbrodnie komunistyczne nie będą ulegać przedawnieniu. Teraz projekt czeka na podpis prezydenta. W ramach poprzedniej ustawy niektóre zbrodnie uległyby przedawnieniu już 1 sierpnia tego roku. Sejm przyjął też wczoraj projekt ustawy o polskim bonie turystycznym. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Bon przysługuje każdemu dziecku bez względu na dochód rodziny. Wczoraj Sejm przyjął część poprawek Senatu. Jedna z nich zakłada rozszerzenie bonu na dzieci rodziców pracujących za granicą. Bon ma wynosić 500 zł, w przypadku dzieci z niepełnosprawnością 1000 zł. Bon nie będzie miał formy gotówkowej, lecz będzie cyfrowym świadczeniem udzielanym przez ZUS, z którego rozliczać się będą mogli przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, które zarejestrują się w Polskiej Organizacji Turystycznej. Stany Zjednoczone jednak nie wprowadzą ograniczeń wizowych dla studentów. Amerykańska Agencja do Spraw Imigracji i CEU wycofała się z planów wprowadzenia ograniczeń wizowych dla studentów z zagranicy. Decyzja wynika z ostrzeżeń amerykańskich uczelni, które zapowiedziały, że złożą pozew, jeżeli ograniczenia wejdą w życie. Ograniczenia miały obejmować tych studentów, którzy z powodu pandemii koronawirusa odbywają swoje zajęcia wyłącznie online. Plany te spotkały się z ostrym sprzeciwem amerykańskich uczelni, w tym Uniwersytetu Harvarda i MIT, które złożyły pozew przeciwko agencji. Kilkanaście innych uniwersytetów zapowiedziało złożenie pozwu. Ponadto wiele amerykańskich organizacji i firm technologicznych, takich jak Amerykańska Izba Handlowa, Facebook, Google czy Twitter, złożyły do sądu noty poparcia dla pozwów. W Stanach Zjednoczonych jest ponad milion zagranicznych studentów, którzy zapewniają uczelniom około 25 miliardów dolarów rocznie. Około 350 tysięcy z tych studentów to Chińczycy. Rząd Stanów Zjednoczonych wprowadził ograniczenia wizowe dla pracowników Huawei. Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo ogłosił w środę, że Stany Zjednoczone wprowadziły ograniczenia wizowe dla niektórych pracowników chińskiej firmy Huawei i innych chińskich firm technologicznych. Pompeo zaznaczył, że osoba z zagranicy nie zostanie wpuszczona na teren Stanów Zjednoczonych, jeśli sekretarz stanu uzna, że wjazd takiej osoby miałby potencjalnie poważne negatywne konsekwencje dla polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Powiedział także, firmy, które zostaną objęte tymi działaniami, to m.in. Huawei, ramię państwa inwigilacyjnego Komunistycznej Partii Chin, która cenzuruje dysydentów politycznych i przyczynia się do funkcjonowania masowych obozów internowania w Xinjiangu. Niektórzy pracownicy Huawei zapewniają wsparcie materialne reżimowi Komunistycznej Partii Chin, który dopuszcza się łamania praw człowieka. Firmy telekomunikacyjne na całym świecie powinny zastanowić się nad tym, że jeśli prowadzą interesy z Huawei, prowadzą interesy z osobami naruszającymi prawa człowieka. Amerykański dziennik New York Times podał dziś także, że rząd Stanów Zjednoczonych rozważa wprowadzenie ograniczeń wizowych dla członków Komunistycznej Partii Chin i ich rodzin, a także członków Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Powołując się na osoby znające sprawę, dziennik informuje, że projekt rozporządzenia prezydenckiego zakłada także anulowanie wiz przedstawicieli Komunistycznej Partii Chin i członków ich rodzin, którzy już są na terenie Stanów Zjednoczonych, co skutkowałoby wydaleniem ich z kraju. Trwają prace nad szczegółami rozporządzenia. Komunistyczne Chiny zapowiadają odwet za amerykańskie rozporządzenia dotyczące Hongkongu. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiedziało działania odwetowe za podpisaną przez Donalda Trumpa ustawę o autonomii Hongkongu, która nakłada sankcje na instytucje i osoby działające na rzecz ograniczenia wolności i autonomii Hongkongu. Donald Trump we wtorek ogłosił także, że podpisał dokument odbierający Hongkongowi specjalne przywileje. Chińskie MSZ stwierdziło, że podpisane dokumenty stanowią poważną ingerencję w sprawy Hongkongu i wewnętrzne sprawy Chin, a także, że Waszyngton powinien naprawić swoje błędy i wycofać ustawy. Podejmowane przez USA próby zablokowania wprowadzenia prawa o bezpieczeństwie państwowym w Hongkongu nigdy nie odniosą skutku. By chronić swoje prawowite interesy, Chiny nałożą sankcje na odpowiednie osoby i podmioty amerykańskie, napisano na stronie internetowej chińskiego resortu. Chiny nie podały, które dokładnie podmioty objęte zostaną sankcjami. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18:00, a teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo.
Kornelia Chojecka, witam Państwa w czwartek, 16 lipca w programie Idź Pod Prąd. Na żywo ze mną w studio pastor Paweł Chojecki. Witam Cię serdecznie.
Witam Ciebie, witam Państwa.
Witamy oczywiście Was, czekamy na Wasze głosy na YouTubie, na Twitterze i na Facebooku. Do Waszych głosów przejdziemy w drugiej części programu. Dzisiaj mamy jeszcze dla Was gratkę, fragment wywiadu Iwana Belostenko z Jackiem Posobcem, amerykańskim dziennikarzem. To wszystko w drugiej części, a jutro więcej. Zaczynamy od tematu głównego. Wczoraj Sejm odrzucił kandydaturę księdza Tadeusza Isakowicza-Zalewskiego na członka Komisji do Spraw Pedofilii. Ta komisja powstaje w bólach, ale w końcu znamy już jej członków. W składzie tej komisji jednak nie będzie księdza Isakowicza-Zalewskiego. Został on odrzucony przez głosy m.in. Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.
Czyli widać, że ani ta, powiedzmy, koalicja przy Trzaskowskim, czyli Platforma Obywatelska, ani ta koalicja przy prezydencie Dudzie, czyli powiedzmy szeroko rozumiany PiS, nie widzą miejsca dla księdza Tadeusza Isakowicza w tej komisji, która przecież powstała nie, żeby zwalczać pedofilię wśród murarzy. No, może redaktor Rachoń pokusiłby się o takie stwierdzenie w tak zwanej telewizji TVPiS, ale nikt normalny nie kwestionuje, że ta komisja powstała po pierwszym filmie, znaczy projekt tej komisji, bo powstaje dopiero teraz, projekt tej komisji powstał po pierwszym filmie Sekielskich, Tylko nie mów nikomu. Widać, że nikomu nie zależało specjalnie, żeby zająć się tematem, bo ponad rok zajęło kompletowanie członków tej komisji, a na koniec osoba najbardziej zasłużona, jeśli chodzi o zwalczanie agentów komunistycznych w Kościele katolickim, a potem właśnie lawendowej mafii i przede wszystkim już tych zbrodniarzy kryjących pedofilów, dla tej osoby ani w tej Polsce PO, ani w Polsce PiS nie ma miejsca.
Ksiądz Isakowicz-Zalewski od razu odniósł się do tej decyzji na Facebooku. Napisał: sojusz ołtarza stronę w pełnej krasie. Nie miałem złudzeń co do wyniku głosowania, bo wierchuszka Prawo i Sprawiedliwość musiała odwdzięczyć się władzom polskiego kościoła za ustawiczne poparcie polityczne. Co właściwie oznacza ten sojusz ołtarza stronę według ciebie, pastor Paweł Chojecki?
No, oznacza, że Polska jest antychrześcijańskim państwem. Antychrześcijańskim, bo już nie chrześcijańskim, ale antychrześcijańskim, bo nie chrześcijańskim państwem byłaby, kiedy nie byłoby tam kościoła, który podaje się za kościół chrystusowy, za kościół chrześcijański, nie? Jeśli by nie było, no to tak na przykład są państwa jakieś muzułmańskie, nie? No to one wiadomo, że nie są w takim sensie tym odwróconym. One zwalczają chrześcijaństwo, ale nie są odwróceniem chrześcijaństwa, nie? Także perwersyjnie, oto taki perwersyjnie chrześcijańskim, ponieważ nastąpiło tutaj odwrócenie roli Kościoła. Bo jaka jest rola Kościoła w świecie polityki? Jaka jest główna rola? Już nie mówię o tej roli pomagającej rozróżnić dobro od zła, czy pokazującej wektory dobra i zła, które Bóg objawił, ale mówię o roli kontrolnej. To widzimy na przykład w starciu władzy kościelnej z Kościołem Apostolskim w Jerozolimie, gdzie apostoł Piotr w 5 rozdziale mówi, że po pierwsze, najpierw należy słuchać Boga, a nie władzy ludzkiej, nie? Czyli pokazuje właściwą hierarchię wartości, a potem piętnuje grzechy władzy państwowej. Konkretnie obwinia władzę państwową żydowską tamtych czasów za zabicie Jezusa. Czyli tutaj widać, pokazuje, że ten aspekt kontrolny, że rolą Kościoła, prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa, jest patrzeć na ręce władzy i wytykać jej nadużycia. Po to właśnie jest ten rozdział państwa od Kościoła, nie? Który w Stanach Zjednoczonych został dopiero zrealizowany. Bo jeśli monarcha albo papież do spółki z cesarzami mają władzę nad Kościołem, no to on nie może krytykować władzy, która jest nad nim, no bo zaraz go łeb urwą temu Kościołowi, czy tym księżom, którzy będą próbowali to robić. Widać to w Kościele polskim już za komuny, bo Kościół, ten sojusz tronu z ołtarzem, to nie nastąpił teraz, czy po 89 roku, on nastąpił w roku 1950. Niestety był to sojusz tego ołtarza katolickiego z tronem diabła. Z tronem diabła moskiewskiego, z komunistami. I od tamtego czasu praktycznie w Polsce ręka rękę myje. Komuniści czy władza ta postkomunistyczna, która jest teraz, wspiera hierarchów Kościoła katolickiego. A który ksiądz by tego nie zrozumiał, to musi zostać zamordowany. Ksiądz Blachnicki, ksiądz Popiełuszko, ksiądz Zych, na księdza Isakowicza też był zamach.
Tutaj wejdę ci w słowo, dlaczego dzisiaj ksiądz Isakowicz-Zalewski, rozumiem, że dla Kościoła może być niewygodny, a dlaczego jest on niewygodny dla rządu Prawa i Sprawiedliwości?
Bo mówi prawdę o Kościele katolickim i w tym momencie usuwa haki, jakie wszelkie rządy komunistyczne czy postkomunistyczne mają na Kościół, na hierarchów, i dzięki temu ta współpraca kwitnie. Oczywiście dzięki też ogromnym pieniądzom, no ale pieniądze to nie wszystko. Mówiliśmy o sytuacji Watykanu, że owszem, Watykan dostaje ogromne środki z kasy chińskich morderców, komunistów, 2 miliardy dolarów rocznie, ale do tego jeszcze firma Huawei zajęła się, że tak powiem, opleciem Watykanu urządzeniami i telefonami, które zarejestrowały praktycznie wszystkie grzechy kardynałów, biskupów, przyjezdnych księżów, wszelkie skandale pedofilskie, wizyty w burdelach. To wszystko na serwerach Huawei jest.
O tym mówił Elmer Yuen w naszej telewizji. Gorąco polecamy Wam spisany wywiad w języku polskim na stronie itspodprat.pl. Bardzo ciekawe fakty, między innymi o Watykanie.
I dzięki temu władza chińskich komunistów kontroluje za pomocą kija i marchewki władzę katolickich hierarchów przez papieża i spółkę. W Polsce jest dokładnie to samo. Władza Okrągłego Stołu ma haki na, czyli władza komunistyczna ma haki na biskupów katolickich, ale oczywiście, żeby im tam tak smutno nie było, no to jeszcze im daje dużo różnych profitów władzy, finansuje miliardowymi dotacjami Kościół rzymskokatolicki. I w tym momencie nastąpiła perwersja, odwrócenie porządku, bo Kościół Chrystusowy powinien krytykować władzę, kiedy ona wychodzi poza zakres, który Bóg dla niej wyznaczył. Wychodzi poza prawo moralne, można by tak powiedzieć, nie? W tym momencie obowiązkiem ludzi Kościoła, prawdziwego Kościoła, powinno być, można powiedzieć, ujadanie, tak jak psy pasterskie. Taki obraz jest w Biblii właśnie, że rolą Bożych proroków jest ujadanie, kiedy coś się dzieje złego w świecie, w owczarni Bożej i tak dalej, nie? Kościół katolicki siedzi cicho. Siedzi cicho, bo ma pełną michę i łańcuch tutaj w postaci powiązań ze służbami komunistycznymi i w postaci haków obyczajowych. Teraz do tego nałożyła się groźba odszkodowań i sądów z powodu krycia pedofilii. Także kolejny, że tak powiem, hak na władzę. I Kościół katolicki stał się kościołem antychrześcijańskim. I w tym sensie Polska jest antychrześcijańska.
Tutaj bardzo ciekawy głos redaktora Tomasza Terlikowskiego, katolickiego publicysty, który odniósł się do odrzucenia kandydatury księdza Tadeusza Isakowicza-Zalewskiego. Powiedział, że odrzucenie tej kandydatury przez znaczną część posłów PiS to przykry dowód na to, że celem komisji nie jest walka z pedofilią, ale jej pozorowanie i że interes korporacji kościelnej jest dla nich ważniejszy niż dobro Kościoła. Kontynuuje w kolejnym twecie: Kościół uwikłany w skandale seksualne, niezdolny do oczyszczenia i chroniony przez struktury państwa, to wymarzona sytuacja dla polityków. Z każdej strony taki Kościół nie jest zdolny do wiarygodnego świadectwa i niezależności i musi iść z władzą, żeby być bezpiecznym. Bardzo ciekawy głos Tomasza Terlikowskiego, który pokazuje te wzajemne powiązania między władzą a Kościołem. To widzimy na naszych oczach. Przecież politycy PiS ciągle jeżdżą na Jasną Górę. Niedawno prezydent Andrzej Duda powiedział, że trzeba podziękować Matce Najświętszej za opiekę nad ojczyzną i poprosić o opiekę dalszą przez następne 5 lat. Antoni Macierewicz mówił, że po wyborach mamy Polskę katolicką. Widać, że są bardzo mocno związani.
Jarosław Kaczyński też tam coś swojego dołożył.
Kto podnosi rękę na Kościół,
ale
to
teraz,
ten podnosi rękę
na Polskę. Ale teraz też tam coś, też na Jasną Górę jeździł i różne takie tam rzeczy.
Powstaje pytanie, jak można wyjść z tego bliskiego sojuszu. Tutaj na przykład Radosław Sikorski mówi, że faryzeusze musieli go skasować. Mowa o księdzu Isakowiczu-Zalewskim. Jacek Niźnikiewicz, dziennikarz Rzeczpospolitej, powiedział: wybory za nami, można ściągnąć maski. Tylko ofiar i ich bliskich żal.
Rzeczywiście o sprawie księdza Isakowicza-Zalewskiego mówiliśmy w trakcie kampanii wyborczej, czyli przed wyborami, i zapowiadaliśmy właśnie taką decyzję, proszę sobie przypomnieć. Myślę, że gdzieś tak około miesiąca temu poruszałem tę kwestię i mówiłem, że tuż po wygraniu wyborów PiS odrzuci kandydaturę księdza Isakowicza. Przed wyborami do głosowania nie dopuści, żeby tam no, nie burzyć części elektoratu, która jednak popiera księdza Tadeusza I stało się tak, jak nie tylko ja, ale też inni publicyści komentowali w ten sposób, że PiS na pewno odrzuci księdza Tadeusza. I tu jeszcze jedna uwaga. Absolutnie nie popieram księdza Tadeusza Isakowicza we wszystkim, co on robi. Szczególnie w jego wypowiedziach na temat Ukrainy, a bardziej na podsycaniu przypominania o przypominaniach o ludobójstwie ukraińskim w momencie, kiedy Ukraina stanęła do praktycznie no, takiej być albo nie być rozgrywki wojny z Rosją. W tym momencie eskalowanie przypominania tego, ja rozumiem, że ksiądz Tadeusz Isakowicz mówi w ten sposób, że no, jeśli teraz nie przypomnimy, no to oni nigdy nie uznają tej zbrodni. Bo jak już wygrają ewentualnie wojnę, Polska im pomoże, no to oni tam wtedy będą się jakoś wić i znowu no, nie przyznawać się do prawdy. Taką logikę prezentuje ksiądz Isakowicz. No, problemem jest, że jeśli nie pomożemy Ukrainie, a ona przegra z Rosją, to będziemy mieli Rosję, że tak powiem, na przedpolach Przemyśla. No i tyle. No, możemy z tego wywojować. Także nie zgadzam się z tą linią. Myślę, że trzeba rozmawiać z Ukraińcami. Tak jak obiecałem, zaprosimy niebawem jednego z historyków po stronie ukraińskiej, żeby troszeczkę poznać myślenie nowoczesnych takich patriotów ukraińskich, bo to już nie jest to pokolenie gdzieś tam powojenne, tylko ludzi młodych, bardziej w twoim, troszeczkę może starszym wieku. Także zobaczycie, jak oni mówią o tych sprawach. Ale niezależnie co ksiądz Isakowicz mówi czy robi na tym polu zagranicznej czy historycznej polityki, nikt nie może odmówić księdzu Isakowiczowi Zaleskiemu zasług właśnie w tropieniu najpierw agentów, bo praktycznie był on w tym osamotniony, że pokazywał, jak wielkie jest nasycenie hierarchii katolickiej, szczególnie wyższej, bezpośrednimi, takimi, wiecie, na Beszczela, na Hama, kontaktami operacyjnymi, towarzyszami, tymi TW, tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa, a potem z panem Terlikowskim, katolickim publicystą, no praktycznie tylko oni pokazują lawendową mafię i skandale pedofilskie. Są oczywiście przez część publicystów prawicowych bardzo mocno atakowani za wystąpienie w firmie Sekielskich.
Druga część, zabawa wchowanego. Ja jeszcze cię dopytam.
Ponieważ no, to środowisko wywodzi się gdzieś tam z TVN-u i jeszcze ktoś
że
może
zdrajcy, tak? Bo mówią
troszeczkę głębiej poszukać. No ale tu Terlikowski powiedział, dobra, ja wystąpię chętnie w takim filmie. Tylko żadna rozgłośnia telewizja katolicka takiego filmu nie zrobiła. No to jak mam w nim wystąpić?
Tu chciałam przypomnieć zakazany wywiad z księdzem Isakowiczem Zaleskim w tygodniku Niedziela. Został skasowany, a następnie przywrócony, ale widać tą cenzurę również w mediach katolickich. Jeszcze cię dopytam, jakie znaczenie ma ta komisja i to, że ksiądz Isakowicz Zaleski nie będzie jej członkiem. Ma być ona niezależnym organem od władz państwowych. Czy ta komisja ma jakiekolwiek znaczenie?
Nie, nie ma żadnego. To jest oczywiste. Gdyby w niej był ksiądz Isakowicz, to dzięki jemu, jego pozycji medialnej, bo co napisze na Twitterze, czy w jakimś felietonie, czy udzieli wywiadu ksiądz Isakowicz Zaleski, no to media jednak głównego ścieku podchwycą, bo jest już rozpoznawalną postacią, dobrze jak gdyby się w mediach prezentuje.
Także ta afera z księdzem Isakowiczem Zaleskim, no to jest burza w szklance wody.
No nie,
w ogóle się nią zajmujemy.
To jest ukrócenie tematu, próba zamknięcia tematu rozwiązania systemowego krycia pedofilii w państwie PiS Kościół katolicki, no to tym w państwie katolicko-komunistycznym, bo to ja tak ich nazywam. To jest próba zamknięcia tematu. Oczywiście próba nieudana będzie. Ona, można powiedzieć, opóźni sytuację o kilka lat. I to pisze Terlikowski w swoim tym chyba dzisiejszym najnowszym felietonie, pokazując dwa scenariusze, irlandzki i amerykański. Mówi, że no, bomba wybuchnie, znaczy w tym sensie ta afera dojrzeje, wulkan, on chyba używa pojęcia do wulkan, że tu są te wstrząsy, ja też zresztą używałem tego pojęcia, to są takie...
To jest tekst na Deonie, trudne czasy dopiero przed nami.
że dopiero to się rozpoczyna, to są wstrząsy ostrzegawcze, prawdziwa burza dopiero nadchodzi i PiS może o kilka miesięcy, może lat tę, że tak powiem, nawałę chce opóźnić, ale ona i tak przyjdzie jeszcze mocniej, uderzając w te struktury katolicko-komunistyczne.
Czyli dowiemy się prawdy o pedofilii pomimo tego sojuszu.
To na pewno, ze względu, że Polska nie jest taką oderwaną wyspą, odizolowaną wyspą, gdzie, bo gdyby Polska była taką odizolowaną od świata wyspą, to ten scenariusz mógłby się udać. To film Claire pokazuje, jak politycy
czyli
i
jest nadzieja,
mafia katolicka współpracują razem, by prawda nie wyszła. Nawet prawda ze środowisk katolickich, bo tam ksiądz chce powiedzieć prawdę. I zobaczcie, jak biskup mający powiązania agenturalne i polityczne z tą nową władzą praktycznie uniemożliwia publikację nawet księdza katolickiego jakiejś prawdy na temat pedofilii w kościele. Także gdyby Polska była taką odizolowaną wyspą, to myślę, że jeszcze przez może ładnych parę lat udałoby się to zrobić. Ale dzisiaj media, szczególnie media społecznościowe, już nie uznają tej władzy katokomuny.
Czyli można powiedzieć, to jest nasza nadzieja.
To jest nasza nadzieja, że prawda się szybko przedrze przez te zasieki budowane przez hierarchów katolickich i polityków Prawa i Sprawiedliwości do spółki z Platformersami. Bo to trzeba jasno powiedzieć. Gdyby wygrał Trzaskowski, dokładnie taka sama ochrona nad obrońcami pedofilii w sutannach byłaby w Polsce. Tutaj kruk krukowi oka nie wykole. Okrągły stół obowiązuje.
O tym mówił Jakub Pankowiak, bohater filmu Zabawa wchowanego na antenie naszej telewizji, że władze po 1989 roku praktycznie wszystkie były w tym sojuszu z Kościołem katolickim i nie były zainteresowane odkryciem prawdy o pedofilii w Kościele katolickim. I pokażmy fragment naszej rozmowy z Kubą Pankowiakiem, który mówi o tym, że kuria powinna dostać po kieszeni. Wracamy za chwilę.
Uważam, że jeśli, mówiąc kolokwialnie, kurie nie dostaną po kieszeni, czyli te odszkodowania nie będą zasądzone i nie będą wypłacane, to wiele miejsc w Polsce i wiele sytuacji związanych z molestowaniem seksualnym nie ulegnie zmianie. Znaczy, wydaje mi się, że tylko w niektórych przypadkach presja finansowa może być skuteczna. A jeśli chodzi o mnie i o moje życie, co to zmieni? W moim życiu zmieni to niewiele, jeśli uda mi się wygrać, bo mam pomysł na to, w jaki sposób chcę wykorzystać te pieniądze i w większości to nie będzie pomysł związany z moją osobą, tylko z innymi, więc dla mnie to zmieni tyle, że będę mógł po prostu szerzej działać w sprawie, którą się ostatnio zajmuję.
Widać, że presja medialna odnosi skutki, jeśli chodzi o skandale pedofilskie w polskim kościele. Zobaczymy, czy presja finansowa również będzie działać. Pytanie do ciebie na koniec. Czy myślisz, kiedy dostaniecie to odszkodowanie, będzie to oznaczało, że parasol ochronny nad Kościołem katolickim się skończył?
Nie myślę tak. Myślę, że parasol ochronny nad Kościołem katolickim, jeśli chodzi o relacje państwo-kościół, jest zależny tak naprawdę od zwykłych wiernych. No bo to my wybieramy różne władze i my decydujemy o tym, kto rządzi. I my też decydujemy tak naprawdę o tym, w jaki sposób postrzegamy duchownych. Więc jeśli zwykli wierni zmienią postrzeganie przeciętnego duchownego czy hierarchy kościelnego i będziemy go traktować jako normalnego, zwykłego śmiertelnika i człowieka, wtedy dojdzie do realnej zmiany i tak naprawdę parasol ochronny z naszej strony będzie zdjęty, bo jak wiadomo, każda władza jest wybierana przynajmniej w Polsce w sposób demokratyczny i tak naprawdę to my decydujemy o tym, czy ten parasol ochronny będzie, czy nie. Mam wrażenie, że dotychczasowe wszystkie władze po 1989 roku niestety bardzo skupiały się na tym, żeby chronić biskupów i hierarchów kościelnych. I tak naprawdę my musimy zdecydować o tym na poziomie rzeczywiście miast i wsi, że nie chcemy już tego i chcemy, żeby księża i duchowni ogólnie byli traktowani na równi z wszystkimi innymi obywatelami. I wtedy uważam, że będzie to dopiero normalne. Nie uzależniam tego od żadnej władzy, a raczej uzależniam od działań każdego z nas.
Polecamy całość rozmowy z Jakubem Pankowiakiem. Na początek cię zapytam jeszcze odnośnie słów Jakuba. Czy rzeczywiście ten aspekt finansowy jest to sposób, żeby ukrócić pedofilię w Kościele? Bo jak wcześniej rozmawialiśmy, władza wcale nie jest tym zainteresowana. Kościół też nie? Czy właśnie tak, nasza nadzieja jest w tych odszkodowaniach?
To nie jest w odszkodowaniach bezpośrednio, tylko w tym, że ludzie zaczną indywidualnie dochodzić sprawiedliwości. Nie wierzę w tę komisję, to powiedziałem, miałaby jakiś aspekt takiego wsparcia medialnego, gdyby był tam ksiądz Isakowicz Zaleski. Bez niego to jest wydmuszka, która praktycznie nikt się nie będzie interesował, ona tylko będzie, jeśli to jest płatna funkcja, a zapewne no tak, to tylko jest wyrzucone w błoto pieniądze, zrabowane przez podatki polskiemu pracownikowi czy przedsiębiorcy, także podatnikowi. Także tak widzę rolę tej komisji, bo rzeczywiście prokuratura, policja i sądy powinny się zajmować sprawą tych zbrodni na dzieciach, tylko że prokuratura, policja i sądy są, że tak powiem, w odpowiednim układzie politycznym i do tej pory jakoś więcej, jak mówi redaktor Rachoń, było skazanych murarzy za pedofilię niż księży katolickich. To jest właśnie zasługa policji, prokuratury i sądów. Komunistycznych czy tak zwanych postkomunistycznych. To już tam sobie wpiszcie właściwe. Także tutaj nadzieja jest w takich odważnych ludziach jak pan Pankowiak, którzy sami podejmą walkę o prawdę. Będą mieli...
Z układu, działają tak. Niezależnie.
Znaczy oni nie są w żadnym układzie, tylko oni się boją albo uważają, że się nie da. Albo się wstydzą, nie chcą wracać, albo uważają, że to nie ma sensu. Jeśli by takie duże odszkodowania, znaczy one nie są aż tak duże, bo to jest 500 tysięcy za zmarnowane życie młodego człowieka, to wcale nie jest dużo, ale no powiedzmy, że to są już jakieś dotkliwe kwoty dla Kościoła rzymskokatolickiego. Jeśli te odszkodowania by zostały im wypłacone, to zachęci innych. Bo ten taki mit, że tu się w Polsce nic nie da zrobić w tej sprawie, zostanie przełamany. Także zobaczymy. Na razie wiem, że sąd nie uwierzył zeznaniom księdza biskupa, czy arcy nawet biskupa Głudzia, który powiedział, że on nic nie wiedział.
Twierdzi uparcie, że nic nie pamięta o przestępstwach seksualnych księży.
Ja myślałem, że on nic nie wiedział, bo jak on mówi, że nie pamięta, to ja myślę, że sąd powinien mu uwierzyć.
Nie pamięta i nie ma pojęcia, jak informuje OKO.press.
On jest kolegą tego księdza 3,44. No to on może nie pamiętać.
Sąd przestał.
On był trzeźwy jak zwykle. No.
Przy okazji polecam nową książkę Kościół ma być przezroczysty. Ksiądz Isakowicz Zaleski w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim, wydawnictwo Esprit. Dostaliśmy tę książkę od wydawnictwa. Jestem w trakcie lektury. Bardzo ciekawa pozycja. Pytanie do ciebie, czy Kościół będzie jeszcze kiedyś przezroczysty?
Katolicki?
Tak.
Nie.
Nie ma nadziei.
Nie ma żadnej. Tu Terlikowski mówi o tych dwóch modelach, o modelu irlandzkim, czyli Kościół zblatowany z władzą, tak jak jest PiS z biskupami. Przeróżne, straszne rzeczy działy się w Kościele irlandzkim, wiele filmów fabularnych na ten temat nakręcono. Morderstwa dzieci w zakonach, morderstwa kobiet, zmuszanie do niewolniczej pracy, pedofilia oczywiście, wykorzystywanie seksualne zakonnic, kogo tam chcieli, robili co chcieli, księża i biskupi katolicy w Irlandii. I to żarło, a szlak trafił. No może nie szlak, może anioł, niech tak będzie. Skończyła się ta zbrodnia i zblatowanie z władzą. Przyszły władze już całkowicie lewackie, Kościół im został, był już niepotrzebny do rządzenia, już za pomocą socjalu i mediów udało się zarządzać społeczeństwem. Kościół poszedł na śmietnik historii. Dzisiaj Kościół irlandzki nie ma już żadnego znaczenia.
Redaktor Tomasz Terlikowski mówi, że taki scenariusz irlandzki może czekać Polskę już za kilkanaście lat. Że jest to
mówi, że bardzo szybko. Tak, mówi, że bardzo szybko. Pojawił się też jednak drugi scenariusz, model amerykański, ale pomiędzy Irlandią a Stanami Zjednoczonymi, choć, że tak powiem, język podobny, zwyczaje podobne, wielu Irlandczyków wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych, to jednak jest podstawowa różnica. W Stanach Zjednoczonych są wolne biblijne kościoły protestanckie. W Irlandii jak na lekarstwo. Taki monolit katolicki jak w Polsce.
Nie ma konkurencji. Tak.
I ze względu na konkurencję kościołów biblijnych, tych, które są wierne słowu Jezusa Chrystusa i Jemu samemu, głoszą Ewangelię o darmowym zbawieniu bez pośrednictwa kościoła, bez pośrednictwa księży czy pastorów, że wystarczy się zwrócić osobiście do Jezusa Chrystusa z prośbą o zbawienie i w tym momencie człowiek zostaje zbawiony. Bóg Ojciec wyrywa go z księstwa ciemności i przenosi na zawsze do Królestwa Jezusa Chrystusa. Możecie sobie przeczytać o tym na przykład w liście do Kolosan w Nowym Testamencie.
Jeśli ktoś nie ma, chętnie wam wyślemy egzemplarz Nowego Testamentu. Piszcie na sklep maupa.ispodprat.pl. A skoro wspomniałeś o scenariuszu amerykańskim...
Co się stało, bo pokazuje, że tak powiem, tło kulturowe Stanów Zjednoczonych w odróżnieniu od Irlandii i co się stało w Stanach Zjednoczonych. Otóż Kościół katolicki, a dokładnie morze świeckich katolików, ja to już obserwowałem w latach 90. Mąż jednej z naszych licealnych koleżanek, rodowity Amerykanin, no i ja z nim często rozmawiałem o Ewangelii. No, był katolikiem, z Kalifornii, nie? Z tamtego obszaru, czyli wiecie, taki trochę z hiszpańską spuścizną kulturową związany. On był katolikiem. No to myślę, no to katolik to tak jak polski, będzie wierzył tam w sakramenty, w uczynki jakieś konieczne do zbawienia. No powiem mu o tym, no to albo się będzie ze mną kłócił, albo się ze mną na mnie obrazi, albo się nawróci, nie? A on, ja mu mówię, a on... To co mi ty nowego mówisz? No to ja to tak wszystko wierzę. A zaprosiłeś osobiście? No tak, zaprosiłem. No tam
czyli
pamiętam.
Kościół katolicki w Stanach Zjednoczonych jest bardziej podobny do...
Tak, to w ogóle niczym się nie różni. Za wyjątkiem tego, że w kościołach jest inny wystrój. Można powiedzieć, że jeszcze tam obrazy maryjne wiszą, jeszcze jakieś tam tego typu... jakieś dewocjonalia są. To jeśli chodzi o świeckich katolików, to oni wierzą po protestancku. Czyli nie tam po protestancku, no po biblijnemu. To właśnie taką rewolucję w kościele polskim chciał zrobić ksiądz Blachnicki, dlatego komuniści go zamordowali. I PiS nagle odkrył, zobaczcie, my o tym mówiliśmy powiedzmy 10 lat temu, o tym pisała też pani Falcman jeszcze na Niezależnej, nie? Że mordercy księdza Jerzego żyją sobie w Warszawie, dostali mieszkanie za to i tak dalej, ponad 100-metrowe w jakiejś tam dobrej dzielnicy, nie?
A teraz
PiS się obudził parę dni temu.
Nagle chce walczyć.
To będzie i tam uświadamia i tak razem. Dalej. Nie, no to jest kpina dla mnie. Także oni tylko, że tak powiem, mamią tych patriotycznie nastawionych Polaków, że coś robią w rzeczywistości. W żadnym z tych aspektów nie zamierzają nic zrobić, bo umowy z komunistami, umowy Okrągłego Stołu ich obowiązują. Nas nie, ich tak.
W kontekście Stanów Zjednoczonych pokażmy wczorajszą audycję w Polskim Radiu. Jest to rozmowa Tomasza Terlikowskiego z księdzem profesorem Andrzejem Kobylińskim i wracamy za kilka minut.
Wydaje się, że w Polsce jeszcze wciąż takiego podziału wewnątrz Kościoła nie mamy.
No ja się z tym, panie redaktorze, nie zgodzę. Owszem, w Stanach Zjednoczonych katolicy są podzieleni dokładnie po połowie. 50% katolików głosuje na republikanów, 50% katolików głosuje na demokratów. I to jest bardzo ważny elektorat, bo to jest około 70 milionów, gdy chodzi o członków Kościoła katolickiego w USA. Natomiast w Polsce, w związku z tym, że znakomita większość wyborców to są katolicy, członkowie Kościoła katolickiego. I jeśli to zestawimy teraz z ostatnimi wyborami prezydenckimi, to oczywiście katolicy konserwatywni, oddali swoje głosy na obecnego prezydenta Andrzeja Dudę, natomiast katolicy o poglądach liberalnych oddali swoje głosy na pana Rafała Trzaskowskiego. Ten podział na skrzydło konserwatywne i skrzydło liberalne w Kościele katolickim, rzeczywiście on może, ten podział nie jest jeszcze za bardzo artykułowany i wyraźny, ale uważam, że ten podział, to pęknięcie w sposób bardzo wyraźny objawiło się chociażby podczas ostatnich wyborów prezydenckich. I co więcej, ten podział na katolicyzm liberalny i katolicyzm konserwatywny będzie w Polsce coraz bardziej wyraźny. Jest to typowe dla katolicyzmu światowego we Włoszech, w Niemczech, w Kanadzie czy w Australii. Ten główny spór ideowy, światopoglądowy w Kościele katolickim dotyczy bratobójczej, mocnej, silnej wojny między konserwatywnym i liberalnym rozumieniem religii katolickiej.
Polecamy całość audycji w Polskim Radiu. Pytanie do ciebie, czy zgadzasz się z księdzem profesorem Kobylińskim, że polski Kościół czeka taki podział jak w Stanach Zjednoczonych na demokratów i republikanów?
No właśnie, nie zgadzam się, że taki jak w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że... Bo tu ksiądz profesor zrównał tych katolików amerykańskich, liberalnych, tak zwanych. Przyjmijmy na razie tę nomenklaturę, choć ona mi trochę nie pasuje, bo liberalny w Stanach Zjednoczonych czy ogólnie w kulturze anglosaskiej oznacza lewicowy, nie? A u nas mówi się wolnościowy, czyli, no, ale pozostańmy przy tym. I zrównał to ksiądz profesor z sytuacją w Europie Zachodniej, bo tu rzeczywiście katolicy, którzy są, no tu już ten rys konserwatywny jest niewielki w Kościele katolickim w Europie, tu zwyciężyła ta opcja, przyjmijmy nazewnictwo liberalne, ale ona jest jednocześnie lewicowa, marksistowska praktycznie w swych innych poglądach, nie? Że Kościół jest tylko takim, można powiedzieć, kwiatkiem do kożucha marksizmu. Nie? To jest w Europie. W Stanach Zjednoczonych oczywiście to zjawisko również występuje, ale za chwilę pokażemy wam Jacka Posobca. Jack Posobik, tak
amerykański
mówią
dziennikarz
w Ameryce.
Polskiego pochodzenia, co
właśnie
widać
dlatego
po nazwisku.
Mówię, że zależy jak Jacka Posobca. To jest katolik. To jest katolik amerykański. Zobaczycie, co on pisze, no bo mówi, no to tam, ale jego apel do papieża zaraz to pokażemy, ale zobaczycie, co on pisze o Jezusie. I porównajcie to z tym, co my mówimy w telewizji, idź pod prąd i będzie ząg.
Tutaj ksiądz profesor Kobyliński mówi o tym pęknięciu, które pojawiło się podczas ostatnich wyborów, które będzie narastać. Ten podział będzie coraz głębszy według
księdza. Myślę, że to już nie będą ci katolicy liberalni. Owszem, pozostanie jakaś grupa takich katolików, powiedzmy, religijno-konserwatywnych, ale ona będzie szybko topniała wraz z demografią. Będą umierali po prostu, starsze pokolenia będą wymierały, a młode pokolenie nie będzie żadnymi katolikami. Nawet kulturowo. To będzie ateistyczne społeczeństwo. Chyba, że szybko, bo to już jest spóźniona, dawno sprawa. Mówiłem, katolicy, nie atakujcie telewizji Idź Pod Prąd i projektu Mega Kościół, bo to jest jedyna szansa religijnego przetrwania Polski w kulturze chrześcijańskiej, szeroko rozumianej. Jedyna szansa. Jeśli wybierzecie zwalczanie biblijnych kościołów, będziecie mieli model irlandzki, kompletnej ruiny chrześcijaństwa, oczywiście w tym katolickim znaczeniu, ale też i nie będzie miała już szansy pojawić się opcja biblijna. A jeśli pozwolicie nam wyrosnąć przynajmniej trochę, to my zmienimy resztki kościoła katolickiego, bo one się szybko do nas dostosują i będą mówić, zaraz zaproszę jednego z katolików, to zobaczycie, będą mówić dokładnie to samo, co my w sprawie zbawienia, a to jest istota Kościoła. Jeśli Kościół nie mówi prawdy o zbawieniu, nie jest Kościołem. To trzeba pamiętać. Czyli tylko my, biblijni chrześcijanie, możemy uratować resztki Kościoła katolickiego w taki sposób, że część młodych katolików będzie orientowała się na nas i na to wskazywanie na Biblię Jezusa Chrystusa. Oni nie opuszczą struktur katolickich, ale duchowo nawrócą się do Jezusa Chrystusa i tylko oni mogą uratować resztki Kościoła katolickiego. Ale jeśli świadectwo biblijne kościołów, tak jak w Stanach Zjednoczonych, nie dotrze powszechnie, powszechnie to ja rozumiem w kilku procentach, nie w 50, do Polaków, to nie będzie zaczynu zdrowego w narodzie polskim. To już dociera do coraz większej ilości naprawdę rozsądnych, kochających Boga katolików. No niestety ich jest w Polsce mało, ale pozdrawiam tych, którzy to rozumieją.
Pozdrawiamy wszystkich katolików, którzy nas oglądają. Czekamy na wasze pytania. Tylko przypomnę, że ksiądz profesor Andrzej Kobyliński w rozmowie z tygodnikiem Solidarność mówił o tym, że obóz centroprawicowy powinien otworzyć się na wyborców niekatolików. Wspominał również o galopującej laicyzacji i powiedział, jeśli w najbliższych latach nie nastąpi radykalne otrzeźwienie, to będą w Polsce religijne zgliszcza, mające także poważne konsekwencje polityczne. To scenariusz na najbliższe lata.
Zobaczcie, że tu z księdzem profesorem, choć z różnych, że tak powiem, stron tej barykady katolicko-biblijnej, mówimy dokładnie jednym głosem. Także serdecznie pozdrawiam księdza profesora. Mam nadzieję, że to będzie ten nowy duch w Kościele katolickim. Tylko, że kto słucha księdza profesora Kobylińskiego w Kościele
Często jest zapraszany do różnych stacji medialnych. Ja tylko...
Ale biskupem jeszcze nie jest.
Zobaczymy. Ja tylko przypomnę, że Kościół Nowego Przymierza w Lublinie, którego pastorem jest Paweł Chojecki, został nazwany przez telewizję publiczną tajemniczą sektą. Było to na stronie TVP Info w listopadzie zeszłego roku.
I Polskiego Radia.
I Polskiego Radia.
Też pisowskiego.
A wcześniej na przykład w katolickiej gazetce Pasterz z Lublina również byliśmy nazywani sektą.
Czyli zarówno... to jakie zarzuty, że ja jestem tu czołowym pijakiem Lublina.
Kościół katolicki nazywa nas sektą, ale i publiczna telewizja również.
Jaki tam bełkot był sektą. W tym artykule, to chyba ten biskup Budzik, ja nie wiem, czy do dzisiaj się tam nie rumieni, jak tylko mu się przypomni katolicką gazetę z Lublina. Naprawdę, zróbcie sobie print screena tego artykułu i przeczytajcie ten stek gniotów i bzdur, jakie biskup Budzik, że tak powiem, firmował swoim nadzorem duszpasterskim, biskupim w Lublinie.
Podsumowując temat rządu Prawa i Sprawiedliwości, zastanawiająca jest jego podwójna moralność. Tutaj odrzucają kandydaturę księdza Isakowicza-Zaleskiego, jego członka Komisji do Spraw Wyjaśniania Pedofilii. Z drugiej strony politycy PiS pojawiają się ciągle na Jasnej Górze, odwołują się do Matki Boskiej. A mamy informację, że Komisja Sejmowa będzie zajmować się ustawą przewidującą kary za wypowiadanie słów cukierek albo psikus. Bieg nadała jej marszałek Elżbieta Witek. Czyli to ma być rzekomo antychrześcijańskie, antynarodowe obchodzenie Halloween, a pedofilów można.
Oczywiście nie powiem żadnego słowa obrony, jeśli chodzi o duchową stronę tego durnego święta i zwyczaju. Jest to dla mnie ohydne, absolutnie bym ręki do tego nigdy nie przyłożył. No, za wyjątkiem może zjedzenia jakiegoś ciastka dyniowego, nie? Czy coś
Sejm
takiego.
Sejm będzie zajmował się obchodzeniem Halloween. Czy to nie jest,
jest zidiocenie PiSu. Nie wiem, czy tylko zidiocenie pani marszałek Witek, czy to jest za zgodą, że tak powiem, wodza naczelnego towarzysza Wiesława, tego nie wiem, ale jest to kompromitacja polskiego Sejmu, znaczy pisowskiego Sejmu, bo to pisowski marszałek taką szopkę odstawia. Dokładnie taka sama kompromitacja, jak policji czy prokuratury aresztującej kukłę Dudy z długopisem, o czym mówiłem już kilkakrotnie. To jest właśnie wasze zidiocenie, którym kompromitujecie się przed całym narodem. Starsze pokolenie, które nie do końca rozumie, o co tam może jeszcze chodzi, czy gdzieś towarzysze z TV PiS im wytłumaczą, jak to trzeba tam gonić zgniliznę moralną z Zachodu i dzieciom ręce tam wyłamywać za takie jakieś głupoty, to może jeszcze to...
Nawet będą... wsadzać do aresztu.
No może jeszcze to, że tak powiem, ścierpią, to czy w sensie będą wam kibicować i bić brawo, ale nikt rozsądny tych waszych durnot już nie poprze. Niestety, miałeś, chamie, złoty róg. Właśnie topicie Polskę w gównie zabobonu i głupoty. To wy, pisowcy.
A teraz zapraszamy Was na fragment wywiadu z Jackiem Posobiekiem, amerykańskim dziennikarzem, który apeluje do papieża Franciszka. Wracamy za kilka minut już z redaktorem Iwanem Belostenką.
Przejdźmy do Europy, do Watykanu. Huawei finansuje konferencję w Watykanie w ramach inicjatywy Jeden Naród, Jedna Planeta, która dotyczyć ma globalnego wpływu na edukację. Niedawno rozmawialiśmy z Elmerem Yuenem, hongkońskim biznesmenem. Rzucił on nieco światła na powiązania między Watykanem a Komunistyczną Partią Chin. Na tej konferencji będzie także Greta Thunberg. Co myśli pan o tych wpływach Komunistycznej Partii Chin na Watykan? Na Twitterze krytykuje pan papieża, a jednocześnie mówi, że jest katolikiem. Jak łączy pan te dwie sprawy? Byłem katolikiem całe życie. Jestem praktykującym katolikiem. Mój syn został ochrzczony w kościele katolickim. Chodzimy do kościoła, kiedy tylko możemy. W czasie pandemii chińskiego koronawirusa. Ale wzywam Watykan do tego, by był ostrożny w swojej relacji z Chinami. Chiny są wiodącą siłą totalitaryzmu i ateizmu w dzisiejszym świecie. To bezbożny, totalitarny reżim, taki sam, jakim był Związek Sowiecki. I papież Jan Paweł II przeciwstawiał się Związkowi Sowieckiemu do końca. W latach 70., kiedy to powstał Ruch Solidarności, przyjechał do Warszawy, odprawił tam mszę. Gdzie jest papież Franciszek? Dlaczego nie przeciwstawia się dzisiejszemu totalitaryzmowi, dzisiejszej bezbożności, która postępuje, dzisiejszej sekularyzacji społeczeństwa zachodniego? Proszę papieża Franciszka, by stanął w obronie wiary, która jest atakowana. Kościoły w Stanach Zjednoczonych są palone, posągi świętych katolickich są obalane. W Turcji kościół Hagia Sofia przekształcony został na meczet. Zrobił to Erdogan. Rozumiem, że papież Franciszek wyraził swój żal w związku z tym, ale wzywam go, by przeciwstawił się tym represyjnym siłom, by przeciwstawił się tym ateistycznym siłom, ponieważ jego rolą jest być przywódcą naszej wiary. Wzywam go do tego, by bronił nas w obliczu tak wielu zagrożeń z zewnątrz. Nasza telewizja rozpoczęła akcję wsparcia Donalda Trumpa po hejcie, który się na niego wylał, gdy odwiedził kościół świętego Jana w Waszyngtonie z Biblią w ręku. Zachęcamy naszych widzów, by dołączyli do tej akcji z hashtagiem Christians for USA, chrześcijanie dla USA. Bardzo podoba mi się ten hashtag. Jeśli chcesz także, możesz dołączyć do tej akcji i podzielić się tym na Twitterze ze swoimi widzami. With your followers as well.
When free world, especially the United States of America, is being attacked by the CCP virus and the Antifa brawls on an unprecedented scale, President Trump has referred to the fundamental values of America, the Church and the Bible. When the evil empire wants to win the battle for the souls and minds of people around the world, we Christians cannot stand aside. The fall of Christian America will mark the end of Christian civilization around the world. Great politics does not take place only among leaders and in diplomatic salons. Primarily, it takes place in you. Your opinions, your declarations matter. A great river would not exist if it were not created by millions of drops. You and I can do something together to bear witness to the truth, to resist evil, and to support people who are fighting in the first line of defense for our civilization. Join the Christians for USA campaign. Take a photo of yourself with the Bible to show your support for the Christian foundations of America and President Donald Trump. Happy birthday, Mr. President. May God bless you and God bless America.
kolejny sukces telewizji Idź Pod Prąd udało nam się dotrzeć do Jacka Posobca. Iwan Belostenko, witam cię serdecznie.
Witam serdecznie.
Kim jest Jack Posobiec? Powiedz naszym widzom, którzy może nie kojarzą tego amerykańskiego dziennikarza.
No tak jak powiedziałaś, to jest dziennikarz amerykański polskiego pochodzenia, jest katolikiem, praktykującym, nie praktykującym, a praktykującym. Deklaruje publicznie swoją wiarę na swoim profilu, który wprost wiąże się z tym, też z tą stacją, One America News Network, także pracuje tam nadal i to nie przeszkadza.
Jest najbardziej znany?
On jest bardzo znany z takich wywiadów, na przykład zrobił wywiad z takim whistleblower, to znaczy członek, to jest pracownik ambasady ukraińskiej w Waszyngtonie, który właśnie ujawnił to, że rząd Obamy i Biden naciskali na Ukrainę, na pracowników ambasady, też na rząd ukraiński, dyktowali im, kogo mają wybierać na stanowisko, kogo mają zwalniać. To wszystko wyszło na jaw podczas tej afery Russiagate, rzekomej afery Russiagate, które oskarżałem, że Trump tam ma wpływy, na niego wpływają z Rosji i Putin na niego wpływa. Też kilka takich właśnie wywiadów. Pierwszy zrobił wywiad odnośnie tego śledztwa Barr, który ten główny prokurator Barr rozpoczął, też w związku z tą FISą, z tym śledztwem Rosji. No jest takim dość konserwatywnym dziennikarzem, który też ostatnio był w tym czasie tej autonomii, która powstała tam w Waszyngtonie, którą skutecznie rozegnali, rozpędzili, tam jego właśnie zaatakowali, ale też często mówi o polskim, wspiera.
Występował również u redaktora Michała Rachonia. Pytanie do was. Tutaj słyszeliśmy, że Jack Posobiec, który jest katolikiem, apeluje do papieża Franciszka, zachęcam, aby przeciwstawił się komunizmowi, gdyż jego sprzeciw, nasza wiara jest atakowana, palą się kościoły. Gdzie jest sprzeciw papieża Franciszka? Czy według was apel Jacka Posobca, katolika, zostanie wysłuchany przez papieża Franciszka, pastor Paweł Chojecki?
Myślę, że nie. Mówiłem o tym, że zarówno chińskie pieniądze, jak i haki zdobyte za pomocą urządzeń Huawei, no, gwarantują, że papież katolicki pozostanie na komunistycznej smyczy. Myślę, że nacisk społeczny, który szczególnie w Stanach Zjednoczonych narasta, bo w Stanach Zjednoczonych jasno mówi się o agenturalnym uwikłaniu papieża Franciszka. Generał Spalding też przecież na łamach naszej telewizji podczas konferencji mówił o tym, że Jan Paweł II to by na pewno tak się nie zachował, no a ten wspiera rzeczywiście komunistów chińskich. W Polsce jest cichosza. W Polsce zobaczcie, że prezydent Duda wybiera się do Watykanu, żeby tam pierwsza wizyta, żeby właśnie spotkać się z Franciszkiem, komunistą. Także dalej się utrzymuje taki mit, że papież jest dobry, że Kościół jest dobry, że Watykan jest jak najbardziej tam strażą cnót moralności i wartości konserwatywnych. Podczas gdy już cały świat wie, że jest inaczej, tylko że myślę, że to jest za słaby nacisk, że tu zresztą pan Jimmy Lai jasno też o tym mówił, później Elmer
Yuen
mówili o tym, że w środowiskach katolickich Watykanu jest bardzo duża nienawiść przeciwko chrześcijaństwu amerykańskiemu. Także pan Posobiec jest właśnie z tego chrześcijaństwa amerykańskiego. Czyli, rozumiecie, papież wszedł na ścieżkę wojenną z chrześcijaństwem. To nie jest przypadek.
Mówił,
nie?
Że Donald Trump nie jest chrześcijaninem.
To jest małe piwo, bym powiedział. Teraz papież Franciszek do spółki z chińskimi komunistami organizuje w przededniu wyborów w Stanach Zjednoczonych konferencję sponsorowaną właśnie przez chiński komunistyczny Huawei, czyli firmę zbudowaną przez armię komunistycznych Chin, Armię Czerwoną, czy tam, no nie wiem, jak oni, jaki kolor sobie tam nadają, ale my kojarzymy komunizm z Armią Czerwoną, to właśnie jest Huawei. On sponsoruje konferencję Jeden Naród, Jeden...
O globalnym pakcie.
Tak, tak, ale takie jest hasło. Jeden naród, no to normalnie tak jak Trzecia Rzesza za Hitlera było...
Jeden naród, jedna nacja, jedna planeta. O, jeden naród, jedna planeta. To wszystko ma się wydarzyć w jesieni. Tak.
I zobaczcie, że to jest w przededniu wyborów w Stanach Zjednoczonych. Na to straszydło zostanie też zaproszona Greta Thunberg, która, pamiętacie, jak nienawistnie reagowała na samo pojawienie się Donalda Trumpa na sesji ONZ-u. I tam będzie taki sabat przeróżnych komunistycznych czarownic przeciwko prezydentowi Trumpowi, żeby zmniejszyć jego szanse na reelekcję. Także myślę, że papież jest na sztywno z tym piekielnym sojuszem komunistycznym już zblatowany i apel Jacka Posobca no, nie zrobi na nim wrażenia. Ale no, warto apelować, niech przynajmniej katolicy się budzą.
Widać inną mentalność wśród katolików w Stanach Zjednoczonych, że oni mają, można powiedzieć, swój honor, godność i kiedy im się coś nie podoba w tym, co robi papież Franciszek, oni odważnie o tym mówią. Iwan Belostenko, czy myślisz, że katolicy amerykańscy zbuntują się w końcu przeciwko papieżowi Franciszkowi, skoro on będzie coraz bliżej szedł w tym sojuszu z komunistycznymi Chinami?
Czyli pytasz, czy katolicy amerykańscy staną się protestantami, będą protestować przeciwko papieżowi. No już widzieliśmy to też w tym wywiadzie z Abby Johnson, tą główną bohaterką filmu Unplanned, która też mówiła, że papież grzeszy. To podejrzewam, że dla większości katolików w Polsce jest...
Nie przeszłoby przez gardło.
Tak. Czy zbuntują się? Myślę, że oni już to robią i tak zauważyłem takie głosy wśród katolików amerykańskich już dawno wcześniej, już jeszcze zanim takie grube rzeczy wychodzili, jak to właśnie wpływy partii komunistycznych Chin na Watykan, co jest już w tej chwili. No może nie każdy to wie, ale to, ta informacja jest dostępna, to nie jest nic ukrytego. Oni już to w tej chwili robią, już go krytykują otwarcie. Niestety słyszę takie głosy, że trochę podobne jak w Polsce słyszymy, że a ten papież jest zły, poprzedni był lepszy, Jan Paweł II był lepszy, może ten
czekamy
następny.
Czekamy na lepszego papieża.
Niestety to jeszcze jest, ale i tak do porównania tego, co ja widzę w Polsce, że nawet nikt nie ośmiela się nic złego powiedzieć o Kościele katolickim i o papieże, to i tak to jest niebo i ziemia do porównania z tym, co widzimy w Polsce.
Chociaż tak jak mówiliśmy wcześniej, to się zmienia. Pojawiają się księża, pojawiają się katolicy, publicyści, którzy mają odwagę mówić krytycznie o Kościele katolickim.
Przypominam, że też ta jeszcze elita przedwojenna, która przetrwała Holokaust II wojny światowej, także na narodzie polskim, ona jasno widziała uwikłania Watykanu i papiestwa. No, przypominam książkę Mackiewicza Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy. Także zobaczcie, że jeszcze w latach 60. to ta, która przetrwała II wojnę światową, polska elita jasno pisała o zaprzaństwie papiestwa i sojuszu z komunistami. Zobaczcie, że dzisiaj takiej już elity katolickiej praktycznie nie ma w Polsce. To jest dzieło właśnie katokomuny. Brak prawdziwej elity, która by mówiła prawdę. To takie są wyjątki. No tu księdza Kobylińskiego pokazaliśmy w pewnym zakresie, pan Terlikowski, ksiądz Isakowicz-Zaleski, ale zobaczcie, to nawet, że tak powiem, mniej zdolny stolarz ma więcej palców niż tych ludzi.
Mówisz o
mówi
braku
prawdę
katolickiej elity, ale jest też brak niezależnych mediów, dlatego zapraszamy do telewizji Idź Pod Prąd wszystkich tych, którzy chcą wypowiedzieć się odważnie o Kościele katolickim, a może w mediach głównego nurtu nie są zapraszani.
Tu jeszcze jedną kobietę bym wymienił, to tę panią redaktor, która się zbuntowała.
Agnieszka Bugała.
Tak, zbuntowała, kiedy chciano jej wywiad z księdzem Isakowiczem.
I odeszła z tygodnika, niedziela.
Tak, zdjąć już opublikowany w ramach protestów biskupich, którzy chcieli, że tak powiem, ukręcić łeb sprawie. No i zobaczcie, nie udało się w niedzieli, ale już udało się na sesji Sejmu.
Więcej o wywiadzie z Jackiem Posobcem jutro w telewizji Idź Pod Prąd. Dziękujemy Ci, Iwan, za ten kontakt, za przeprowadzenie tego wywiadu. To wielka gratka i miejmy nadzieję, że ten wywiad odnotują polskie media. A teraz zapraszamy Was na fragment wczorajszego programu Którędy do Nieba o milionerze Elonie Musku. Czy będzie zbawicielem XXI wieku? Prosimy o fragment programu i wracamy za chwilę.
Ja chciałem pokazać Wam scenariusz, czy można powiedzieć stan psychiczny ludzi tuż przed końcem, bo rzeczywiście Biblia mówi o końcu świata i jeśli miałbym coś najlepszego powiedzieć o Elonie Musku, to, że on przypomina młodym ludziom, że będzie koniec świata. Że będzie koniec świata. Co prawda on im obiecuje zbudowanie arki na taką planetę, którą jak się przeczyta od tyłu, to bardzo brzydko wychodzi, ale no to już tam rozwiązanie, no to tam takie rozwiązanie, jakie i umysły, nie? Marsjańskie albo tam inaczej, nie? Pomarsjańskie. Także zobaczcie najpierw ten świat myślenia przed końcem świata. To jest drugi do Tymoteusza, czwarty rozdział, werset 3 i 4. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią. Zobaczcie, czyli prawda pójdzie w odstawkę. Biblia, to stare, w ogóle nie ma co o tym gadać. Tu Musk nam powie, jak mamy żyć. On jest naszym Bogiem. Tak będą mówić ci ludzie. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli rządni tego, co ucho łechce. Czyli przyjemna perspektywa. Nie o jakimś grzechu, o dyscyplinie, o zmianie moralnej, o powściągliwości. Nie, będziemy jeszcze więcej mogli. Co sobie zamarzysz, to będziesz miał. Jeden wielkie cyce, drugi Monteverest, każdemu wedle potrzeb. Nie? Noż to komuniści dokładnie tak ciemny lud ruski prowadzili na rewolucję październikową. Dokładnie takimi samymi bzdetami. Nazbierają sobie nauczycieli rządni tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku mitom.
Stało się we wczorajszym programie Którędy do Nieba. Wyjątkowy temat. Link na czacie i w opisie filmu podawajcie dalej, szczególnie do osób związanych z IT, do informatyków. Niech się niesie do nowych widzów. Jeszcze wracając do Jacka Posobca, on napisał na Twitterze, że papież Franciszek porównuje Trumpa do Heroda. Czy możecie coś powiedzieć więcej? Iwan Belostenko.
Tak, tu wspomniana jest konferencja, na której papież właśnie powiedział, że Trump jest podobny do Heroda, który próbował zabijać niewinnych dzieci, a to mi się wydaje, że raczej nie Trump, a papież jest podobny do tego Heroda, bo jak pamiętamy, dał największą nagrodę dla cywilów, tej właśnie aborcjonistki.
Holenderskiej aborcjonistce medal, najwyższy medal dla świeckich katolików.
Współpracuje z komunistycznymi Chinami.
No. Który właśnie są największym zabijaczem nienarodzonych dzieci.
Tak, zobaczcie, że tu ohydny jest poziom taki, no, takiego hejtu internetowego. To robi głowa Kościoła rzymskokatolickiego przeciwko prezydentowi Stanów Zjednoczonych, czyli to, co mówiliśmy wcześniej, że jest wielka nienawiść papieża Franciszka do chrześcijańskiej Ameryki uosabionej dzisiaj przez rządy prezydenta Trumpa, zresztą i spora część katolików go wybrała, tam prawie 50%, no i oczywiście 80% chrześcijan ewangelicznych zagłosowało na Trumpa, także to jest emanacja ich politycznego wyboru. Zresztą on odwołuje się bardzo często do Biblii. Ta nasza akcja, do której zachęcamy też pana Posobca.
Hashtag Christians for USA. Jack Posobiec powiedział, że podoba mu się tam ten hashtag, więc czekamy na
już są
jego zdjęcie.
Setki osób. Myślę, że większość z was, mówię o naszych widzach. Także dziękuję bardzo za to wsparcie, można jeszcze przysyłać swoje zdjęcia. Papież nienawidzi chrześcijańskiej Ameryki. Donald Trump nie tylko popiera Biblię, jasno mówi, że chodzi do kościoła, na tle kościoła zresztą się sfotografował, ale też podjął konkretne kroki, żeby zabrać pieniądze budżetowe tej organizacji Planned Parenthood, także, która przeprowadza masę aborcji, czego dotyczył też ten film, który wymieniłeś. Także widać, że to jest starcie cywilizacyjne, ale głowa Kościoła rzymskokatolickiego stoi już po ciemnej stronie mocy, że Kościół rzymskokatolicki, hierarchiczny, nie? Jego władza w Watykanie, nie mówię, że każdy katolik, absolutnie nie, tylko każdy, kto Watykan popiera, już należy do Imperium Zła. I to jest jasne, widoczne, a jak już w tej konferencji, zobaczcie, zaatakował Trumpa jako jakiegoś wydumanego dzieciobójcę, kompletnie niezwiązane to jest z faktami, jest dokładnie perwersją, odwróceniem faktów, zanegowaniem prawdy i zastąpieniem jej przeciwnym kłamstwem, czyli to, co diabeł robi, to robi dzisiaj papież katolicki, to czego możemy spodziewać się na jesieni, kiedy temperatura przedwyborcza jeszcze będzie wyższa, a papież z komunistami i z Gretą Thunberg robią tę jakąś konferencję. No, ja nie wiem, czy oni nie znają tych hitlerowskich haseł Ein Reich, Ein Volk, Ein Führer. Przecież dokładnie takie same hasła teraz ludziom wciskają jak hitlerowcy. No.
Warto wspomnieć piękne słowa prezydenta Donalda Trumpa o nienarodzonych dzieciach, kiedy on odwoływał się do Bożego stworzenia. Widać kontrast pomiędzy prezydentem Donaldem Trumpem a papieżem Franciszkiem. Jeszcze chciałam dopytać o Jacka Posobca, czy on jest chrześcijaninem. Wcześniej pastor Paweł Chojecki mówił o specyfice amerykańskich katolików, że często oni sami twierdzą, że podjęli osobistą decyzję zawołania do Jezusa po zbawienie. Co możemy powiedzieć o Jacku Posobcu, jeśli chodzi o ten obszar?
No, tylko Bóg wie serce każdego człowieka, czy szczerze za nim poszedł i uwierzył i odwrócił się od grzechu i uznał go jako Pana i Zbawiciela. Nie wiem, czy to jest tak w przypadku Jacka Posobca. Mam nadzieję, że tak, albo jak jeszcze nie, to mam nadzieję, że on prędzej lub później podejmie właśnie taką decyzję i pójdzie za tą decyzją na 100%. Z tego, co pisze, no to wygląda, że coś tam rozumie, ale niestety, jak poprosiłem go wyjaśnić właśnie, o co chodziło w tym jego twicie, gdzie opisał te trzy kroki, że trzeba odwrócić się od grzechu, zaufać Jezusowi i poprosić Jego osobiście o zbawienia, to tak jakoś nie za bardzo to wyjaśnił, więc podejrzewam, że hasła zna, ale niestety jeszcze tej decyzji nie do końca rozumie.
No zobaczmy ten tweet Jacka Posobca. Taki jak gdyby kroki do zbawienia przedstawia. Przeczytam je, a wtedy sobie skonfrontujecie z tym, co słyszycie bardzo często na naszej antenie. Uznaj, że jesteś grzesznikiem i że potrzebujesz Bożej pomocy. Pierwszy krok. Uznaj, że jesteś grzesznikiem i potrzebujesz Bożej pomocy. Bądź gotów, by zmienić swój umysł i odwrócić się od grzechu. Drugi punkt. Trzeci punkt. Uwierz, że Jezus Chrystus umarł za ciebie. Został pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia. Czwarty punkt. Zobaczcie. Zaproś Jezusa do swojego serca, by stał się twoim osobistym Panem i Zbawicielem. To jest katolicyzm amerykański. Zobaczcie, że właśnie taki katolicyzm chciał sprowadzić do Polski i upowszechnić szczególnie wśród młodzieży ksiądz Blachnicki. Pamiętacie książeczkę? Czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia? Dokładnie wszyściutko tam znajdziecie Mamy animację z tej książeczki chyba, czy jakiś wycinek. To na koniec programu chciałbym to tym naszym widzom, którzy jeszcze tego nie słyszeli, zobaczcie, co w latach 60., 70. i wtedy, kiedy ja dołączyłem do tego ruchu, do ruchu azowego, czyli w latach 80., co robił ksiądz Blachnicki. Zobaczycie dokładnie to samo, co tu na Twitterze mówi, do czego wzywa Jacek Posobiec.
Bardzo ciekawe, czekamy z niecierpliwością na ten wywiad i miejmy nadzieję, że katolicy polscy, patrząc na to, co się dzieje w Kościele w Polsce, na ten kryzys, spojrzą na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, jak funkcjonują katolicy amerykańscy, jak są otwarci na różne opcje i przede wszystkim na Biblię. A skoro mówimy o Biblii, to dzisiaj już o 20:30 ostatnia część Studium Listu do Hebrajczyków. Gorąco Was zapraszamy. Wcześniej 18:00 serwis informacyjny, później Idź pod prąd, dogrywka, Wasze pytania i komentarze, do nich przejdziemy, a ja polecam Wam również notki na stronie idzpodprad.pl. Naukowcy z Wuhan obciążają Chiny za pandemię koronawirusa oraz druga notka, gwałcą i zabijają, Chiny dławią naszą wolność, przejmujący wywiad z Elmerem Yuanem z Hongkongu, linki na czacie i w opisie filmu, podawajmy dalej. Po programie, tak jak mówiliśmy, animacja, wycinek z Którędy do Nieba o czterech prawach duchowego życia, a później pomyśl dziś pastora Chojeckiego, czy umiesz liczyć swoje lata. Dziękuję Wam za uwagę. To był program Idź pod prąd na żywo. Pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję Tobie i Państwu.
I redaktor Iwan Belostenko.
Dziękuję i dziękuję Bogu za kolejny fajny wywiad.
Prawdziwy sukces.
Gratulujemy.
Idź pod prąd, jeszcze raz Ci gratulujemy i do zobaczenia po godzinie 18:00.
To jest oczywiście pomysł biblijnych chrześcijan ze Stanów Zjednoczonych. Tego ksiądz Blachnicki nie wymyślił, tylko przyjął i zaczął używać na masową skalę w Polsce. Tam mówiliśmy, że są prawa fizyki, na przykład prawo grawitacji, nie? Możesz nie wierzyć w prawo grawitacji, no ale jak wyskoczysz przez okno, no to uwierzysz, nie? Tam na dole. Zależy, z którego piętra ci przyjdzie wyskoczyć, no to jeszcze będziesz miał czas na ewentualnie zastosowanie tego nowego odkrycia, że istnieje prawo grawitacji, no to dokładnie tak samo istnieją prawa życia duchowego, nie? I tam pierwsze prawo, że Bóg wspaniale cię stworzył, kocha cię, Bóg cię kocha i ma dla twojego życia wspaniały plan, wspaniałe zamierzenia, no, czyli wiadomość optymistyczna, no tak się i Biblia zaczyna, ze wspaniałego stworzenia. Potem przychodzi drugie prawo. Człowiek zgrzeszył. Ty i ja zgrzeszyliśmy. Z powodu grzechu zasługujemy na wieczne potępienie, czyli oddzielenie od Boga. Nie możemy za grzech Bogu zapłacić trzema pielgrzymkami do Częstochowy, nie? Na przykład ukradniesz coś, no to pójdziesz na pielgrzymkę, nie? Tam coś jeszcze innego, no to dwa razy pójdziesz na pielgrzymkę. To jest pogańskie kupczenie, nie mające z chrześcijaństwem nic wspólnego. I to głosił ksiądz. I to myśmy w ruchu azowym głosili, że z powodu grzechu jedyną sprawiedliwą karą jest wieczne oddzielenie od Boga, czyli piekło. No i trzecie prawo. Bóg dał rozwiązanie. Albowiem tak, Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Nie? Jezus przyszedł, aby umrzeć zamiast mnie i ciebie. I ta przepaść, z jednej strony Bóg, z drugiej człowiek, tu przepaść, której nikt nie może pokonać, zostaje pokonana przez krzyż Chrystusa. Ramiona krzyża jak gdyby łączą te dwie oddzielone przepaścią rzeczywistości, czyli Bóg i grzeszni ludzie. Ale czwarte prawo mówi, nie wystarczy tylko o tym wiedzieć. Musisz osobiście przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana. Czyli uznać, że On całkowicie zapłacił za twoje grzechy i zawołać, chcę z tobą żyć na zawsze. Bądź moim Panem. To jest właśnie to, co istota chrześcijaństwa, którą dał Polsce w nowym opakowaniu, bo to już dawno, dawno wcześniej w reformacji i tak dalej, ksiądz Blachnicki. I ja nic nie wymyślę nowego, ja po prostu robię każdego dnia to samo. No i tu wskazuje, tu jest rozwiązanie, tu będzie nowa Polska, jeśli się rzeczywiście urodzi. Tu przy chrześcijańskim uniwersytecie wychowamy prawdziwą elitę, niezłomną, nowych żołnierzy wyklętych, nowych niezłomnych, to tu wychowamy. To już się dzieje w projekcie Mega Kościół. Ile nam Bóg da dojść? Zobaczymy. Nie udało się Janowi Łaskiemu, kiedy chciał właśnie taką w XVI wieku taką rzecz dla Polski zrobić. Nie udało się do końca księdzu Blachnickiego, bo go zabili. Ale zobaczcie, Bóg daje nowych, którzy mają dokładnie to samo marzenie. Oni zabiją jednego z nas, ale przyjdzie 10, którzy będą chcieli to zrobić. I dlatego jesteśmy pewni, że Chrystus zatriumfuje, a nie mordercy z SB. Większość ludzi dzisiaj jest tak przebodźcowana, czyli ma tyle różnych propozycji spędzenia wolnego czasu, zajęcia się, rozrywek, używek i tak dalej, że żyje tylko chwilą obecną, tylko tym, co się dzieje teraz. Nie za bardzo myśli o tym, co będzie później, jaki jest cel, sens, to w ogóle nie ma czasu na takie myśli. Wcześniej też ludzie mieli dużo rozrywek i jeden z takich bardzo mądrych ludzi z tamtych starszych czasów, akurat Mojżesz ma na imię, on prosi Boga, zobaczcie o co. 12 werset z Psalmu 90. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Czyli jeśli ludzie będą żyli chwilą teraźniejszą, jeśli nie nauczą się tego, że są tylko cieniem, że są przemijający, że życie trwa kilkadziesiąt lat, a potem co? Jeśli się nie nauczą właściwego podejścia do życia i czasu jego trwania, to jacy będą? Bo mi z tego wersetu wychodzi, że głupi. No to rozejrzyj się wokół siebie. No zobaczysz, czy to słuszny wniosek.